Szanowna Pani Krystyno, małżonko świętej pamięci Jana Feliksa, droga Patrycja i Katarzyna, córki, wraz z dwójką wnucząt, szanowny Panie Andrzeju, bracie wraz z siostrą świętej pamięci Jana, najdostojniejszy Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, wespół z marszałkami Sejmu i Senatu, szanowny Panie Prezesie, przewodniku świętej pamięci zmarłego w PC i w PiS-ie, ekscelencjo, najdostojniejszy księże pasterzu diecezji warszawsko-praskiej ze współpracownikiem, ekscelencjo księże arcybiskupie metropolii gdańskiej, przewodniczący temu zgromadzeniu liturgicznemu, czcigodni biskupi tak licznie przybyli na tę dzisiejszą modlitwę. Czcigodny księże proboszczu, wespół ze współpracownikami, drodzy bracia w kapłaństwie, z różnych decyzji obecni na tej Eucharystii, czcigodni alumni seminarium, szanowni przedstawiciele życia konsekrowanego, szanowni przedstawiciele władz samorządowych, państwowych, administracyjnych, wszelkich stopni. Szanowni przedstawiciele służb leśnych, z dyrektorem generalnym, profesorowie i uczniowie, jakże bardzo liczni, świętej pamięci Pana Jana, dostojne poczty sztandarowe, przedstawiciele wszelkich służb mundurowych, liczni przedstawiciele mediów, mieszkańcy tutejszej parafii, a także goście z całej Polski. Nie może zabraknąć życzliwych panu profesorowi mieszkańców Tuczni. W imię Boże serdecznie pozdrawiam. Przezacny panie profesorze, wieloletni ministrze i pośle, bardzo cię przepraszamy, ale muszę też z bólem wyznać, że zaskoczyłeś nas wyjątkowo. Tyle razy z twoich ust słyszeliśmy o licznych planach na przyszłość, o przewidzianych podróżach, o podjęciu posługi poselskiej i jakże bliskie świętowanie Hubertusa, a przede wszystkim o twoim serdecznym pragnieniu ścisłej i wytrwałej służbie Polsce. Zaskoczył nas 9 października tegoroczny wieść o twoim rozstaniu się z ziemią bardzo szybko dała sobie znać, nie tylko na polskiej ziemi. I wszędzie pytano z niedowierzaniem, czy to możliwe, żeby nas pozostawił, będąc pełen dynamiki, w pełni sił, pełen entuzjazmu, a planów na przyszłość nie brakowało. Pozostawiłeś jakże ci bliską i kochaną małżonkę, dwie córki, dwoje wnucząt oraz zięcia, a także brata i siostrę z rodzinami. Odszedłeś od swoich przyjaciół, współpracowników, uczennic i uczniów, a nawet od posłów i ministrów, od ludzi nauki i wielkiej rzeszy ludzi lasów, a nade wszystko szczerych ekologów, którzy razem z Tobą troszczyli się o przyszłość naszej zieleni. Odchodzisz pełen poświęcenia. Jako jeden z najlepszych lekarzy naszej przyrody, a więc lasów i wszystkich mieszkańców. Trudno nam się teraz pozbierać. Wszelako odnajdujemy pocieszenie w Księdze Mądrości, która nas odważnie poucza. Sprawiedliwy choćby umarł, żyć będzie, znajdzie odpoczynek. To do Ciebie te słowa skierował autor natchniony. Nam się wydaje, że są one bardzo prawdziwe, chociaż przedwczesne. Co więcej, z tego samego źródła dowiadujemy się, że sędziwością u ludzi jest mądrość. A skoro tak, to przecież mógłbyś być bardzo sędziwym. A z nią myśmy często się spotykali. Zawsze wtedy, kiedy byliśmy blisko Ciebie, kiedy zabierałeś głos, także w zwyczajnych rozmowach, z jaką dumą wspominają Twoje wykłady liczni uczniowie i uczennice. To samo można powiedzieć o licznych współpracownikach na różnych odcinkach pracy, a pracy i zajęć dla Ciebie nigdy nie brakowało. Wypadło Ci żyć w różnych okolicznościach, ponieważ przyszedłeś na świat, gdy trwała jeszcze straszliwa wojna, 19 kwietnia, czas wielkanocny, od wieków niosący nadzieję i pogodę ducha, jednego i drugiego nigdy Ci nie zabrakło tutaj, na polskiej ziemi. Co więcej, nie traciłeś spokoju, pamiętając o nauce płynącej ze 116 psalmu, w którym czytamy, że ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Zawsze miałeś tę ufność. Wszelako, będąc głęboko czasami przekonanym, że cenna jest w oczach Pana śmierć i Jego wyznawców, do wszystkiego podchodziłeś z wielkim spokojem. I to głębokie przekonanie, a w istocie Twoja wiara, towarzyszyły Ci, jak już teraz możemy zaświadczyć, przez całe Twoje życie. Zawsze przecież byłeś pogodny, niezależnie od różnego rodzaju sytuacji, nawet tych najmniej ciekawych, jakby oczekując na Boże błogosławieństwo we wszystkich okolicznościach kolejnych etapów Twojego życia. Z pewnością często przypominałeś sobie kazanie na górze, wypowiedziane słowa przez Pana Jezusa, odwołującego się do 8 błogosławieństw. Przenosząc się w czasie do przeszłości, jakby dotykałeś owe rzesze ludzi, które towarzyszyły Jezusowi w duchowym zjednoczeniu, z radością przyjmując każde z 8 błogosławieństw. Nigdy też nie traciłeś ducha pogody, natomiast wciąż zabiegałeś o to, aby Twoja praca, nauka, poświęcenie służyły owszem najpierw rodzinie, a potem wszystkim, z którymi spotykałeś się w jakże Twoim bogatym życiu. A owych spotkanych było wielu. Sądzę, że teraz, gdy jesteś już w niebie, może nawet się dziwisz, jak ja temu wszystkiemu mogłem sprostać, poradzić. I wówczas, ale to szybko, uświadamiałeś sobie, że wszystko zawdzięczamy Bożej pomocy, opiece Matki Najświętszej. Za życia najzwyczajniej niczemu się nie dziwiłeś. I tak jest chyba obecnie. Ale od czasu, gdy zaczęła docierać do ciebie nasza kultura, a zwłaszcza literatura, chętnie powtarzałeś za poetą, zdumiony pięknem tych kilku zdań. Oto one. Polak, chociaż stąd między narodami słynny, że bardziej niż życie kocha kraj rodzinny. Gotów zawsze rzucić, puścić się w kraj świata, w nędzy i poniewierce przeżyć długie lata, walcząc z ludźmi i z losem, póki mu wśród burzy przyświeca ta nadzieja, że ojczyźnie służy. I służyłeś bardzo wiernie, z pewnością w swoich młodzieńczych latach, a na wieku późniejszym doświadczałeś licznych trudności. Różne przecież okoliczności towarzyszyły nauce szkolnej. Nie zawsze bowiem zachowania zarządzających oświatą były nastawione przede wszystkim na wierność solidnym programom. Nie obeszło się również, tak mniemać można, i na studiach wyższych pojawiały się zastrzeżenia, ale to wszystko musiałeś przetrwać. Potrzeba było wielkiej cierpliwości. I to wszystko przeszedłeś bez strat moralnych, bez strat duchowych. W roku tysiąclecia Chrztu Polski, istnienia naszej państwowości, byłeś świadkiem licznych napięć, ale na szczęście, tak mniemam, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego nie był zbyt mocno nasiągnięty ideologią wschodnią. Na szczęście, można sądzić, że to nie była szkoła bardziej zainteresowana formacją ideologiczną niż nauczanie przedmiotu. Tam uzyskałeś pierwszy stopień, wieńcząc go w przyszłości doktoratem, habilitacją w zakresie nauk leśnych. Natomiast w roku 2001 zostałeś mianowany profesorem, nieco wcześniej, ale już po pewnych zmianach we władzach Rzeczypospolitej otrzymałeś stanowisko dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w Ministerstwie Ochrony Środowiska oraz Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. I tak wkrótce nadszedł moment nominacji na pracownika naukowo-dydaktycznego SGGW, a nieco później powierzono ci kierowanie Katedrą Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury, a następnie współtwórcą i kierownikiem pracowni oceny i wyceny zasobów przyrodniczych, zasiadając w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk, wykładając również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, powołanej do istnienia przez ojca dyrektora. I tak, co jakiś czas pojawiały się nowe urzędy, również o charakterze międzynarodowym. A pan profesor, siłą rzeczy przypuszczam, że chętnie odwiedzał liczne kraje, dzieląc się swoją wyjątkową wiedzą, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska. I ciągle ubogacał swoją wiedzę. Książka w jego domu nie była gościem. Ciągle ubogacał swoją wiedzę. Miał bardzo wiele i to różnorodnych pozycji wydawniczych. Widziałem te liczne półki, obciążone właśnie książkami, tak przy ulicy Grzybowej, jak i w Tucznie można było to dostrzec, te wspaniałe zbiory. Jasna rzecz, że miałeś wyjątkowo dużo wydań książkowych dotyczących ochrony środowiska z myślą o lasach, wodach, glebie i zwierzętach. Co teraz czują ci, którzy podkopywali Twoją wiedzę i przeszkadzali w ochronie środowiska, postępując jakże niegodnie pod tymi pozycjami, które uginają się w Twoich zbiorach książkowych? Jest cała moc, wielka wiedza. Są tam także wydawnictwa kościelne. A wychodząc naprzeciw Ojcu Świętemu Franciszkowi I, zorganizowałeś przy wsparciu księdza kardynała Gerharda Millera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy, międzynarodową konferencję na temat zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si. Konferencja odbyła się 15 października 2016 roku, wywierając duże wrażenie i ukazując Polskę jako wzór w ochronie środowiska do naśladowania. Owocami tamtego spotkania była potem Twoja podróż do Rzymu, która miała miejsce kilka tygodni przed odejściem z tego świata. Na Watykanie miałeś szczęście spotkać się z Ojcem Świętym, podziękować za jego encyklikę, która była źródłem Twojego natchnienia w dziedzinie troski o zdrowie, o zdrowe powietrze i czysty klimat. Wypada też nieco się cofnąć, aby przypomnieć, że to Papieska Akademia Nauk przyznała profesorowi nagrodę pod tytułem Nauka dla pokoju. Tę nagrodę jak dotąd otrzymało jedynie 62 osób, a Polaków dwóch: Jan Paweł II i pan Jan Feliks. Mam nadzieję, że mi pan profesor z nieba wybaczy, że tak długo przemawiam, ale nie mogę przecież pominąć Twojej działalności w życiu politycznym, co tak ściśle łączy się z patriotyzmem i z autentyczną miłością do ojczyzny. Od zewnątrz można było zauważyć Twoją troskę o rozwój i bezpieczeństwo Polski. Chociażby w tym, że trzykrotnie pełniłeś misję ministra środowiska w gabinecie 5 premierów. Przez 5 kadencji posłowałeś na Sejm, a ostatnią swoją kadencję zakończyłeś na parę dni przed zakończeniem swego życia. Twoja troska o ojczyznę wyrażała się głównie w propagowaniu takich zachowań i takich porządków, które zabezpieczałyby ład w przyrodzie, a porządek w życiu ludzkim. I z tego to względu miałeś czas na spotykanie się ze swoimi wychowankami, aby ich umacniać w trosce o bezpieczeństwo ludzi, ale także całej natury stworzonej. Miałem szczęście być obecnym na Twoim spotkaniu ze studentkami i studentami sprzed lat, tak w Warszawie, jak i w Tucznie. To był początek maja tego właśnie roku. Byłem tam razem z księdzem kanonikiem, dyrektorem Caritas diecezji drohiczyńskiej, aby wziąć udział w spotkaniu poświęconym ochronie ładu i porządku w przyrodzie, ale także i w ludzkich działaniach, bo to są rzeczy połączone. Tam też kazałeś mi poświęcić wiele dębów, które pan profesor zasadził dla zapełnienia tej luki, jaka powstała z racji na to, że jakoby jacyś obrońcy przyrody wycięli panu profesorowi kilkadziesiąt wspaniałych drzew. dając świadectwo swojej szczerości względem człowieka i względem przyrody. Jego własnością jest ta terenowa stacja badawcza właśnie w Tucznie. W ostatnich latach szczególne miejsce w sercu i działalności profesora zajmowała Puszcza Białowieska. Nacierpiał się z tego powodu. Niewinnie, z jaką on pasją i poświęceniem ratował ją przed katastrofą. Doskonale wiedział, co trzeba robić. Nie można było porównywać się do czasów dawnych, kiedy puszcze zajmowały 60% przestrzeni Polski. Do naszych czasów dotarła tak naprawdę jedna i to podzielona, oczywiście nie licząc większych lasów do puszcz zaliczanych. Może tam wśród nich i nieco przetrwało z dawnych lat, jakby symbolicznie coś ze świata puszczańskiego. Puszcza jednak Białowieska zachowała wszelkie znamiona przysługujące tej nazwie od lat. Nie można liczyć, iżby na wypadek jakiegoś nadzwyczajnego zdarzenia łatwo było można ją zastąpić czymś innym. Tę jedną trzeba ratować i tak postępowałeś, ponieważ doskonale wiedziałeś, co trzeba robić. Broniłeś jej kompetentnie, odważnie i z poświęceniem. Jako człowiek, członek Rady Naukowej Instytutu Ekologii PAN i pracujący w Radzie Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Będąc co więcej przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowego Uniwersytetu Środowiska imienia Sacharowa w Mińsku na Białorusi. Miał to do owych kresowych stron pan profesor wiele sentymentu. Kiedy bowiem dowiedział się, że na wschód od Mińska koło miasta Duchrzyce znaleziono grobowiec rodziny Szyszków, to spokojnie odpowiedział, że takich pamiątek i dowodów obecności na północno-wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej jest bardzo wiele. Ale on mieszkał wspomnieć także Mickiewicza, jego ukochanie lasów jako przestrzeni bliskich człowiekowi. Przecież znał szczere wyznanie pana Adama wpisane w poezję. Drzewo moje ojczyste, jeśli niebo zdarzy, bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy. Czyli was znajdę jeszcze? Czyż dotąd żyjecie? Pomniki nasze. Ile coraz co roku was pożera moskiewska siekiera. Pan Jan pozostawił już puszczę, chociaż 9 października, czyli tego dnia, gdy odszedł do nieba, planował jeszcze ją odwiedzić. Nie doszło do tego. Ale pamięć, szum gałęzi i urok drzew z pewnością towarzyszyły panu Janowi aż do samego nieba. Z pewnością nadal tęskni za swoimi pracami, za domem przy ulicy Grzybowej, choć do Warszawy należy, otoczony drzewami, tęskni za małżonką Krystyną, dziećmi, wnukami, rodzeństwem, licznymi współpracownikami i przyjaciółmi. Za tobą, panie profesorze, tęskni właśnie twoja rodzina i twoi współpracownicy, przyjaciele. Dlatego wszyscy razem jesteśmy w tej świątyni. Modlimy się z głęboką wiarą, łącząc się z twoją wiarą, swoją pełną prostoty, pobożnością. Serdecznie współczujemy twoim bliskim, a więc rodzinie. Uczestniczymy w bólu, ale nigdy w rozpaczu. Ból bowiem jest czymś naturalnym, bo przecież oznacza rozstanie na jakiś czas, na krótki czas, jak śpiewamy. Dlatego ten ból pragniemy leczyć naszą modlitwą, naszą wiarą, naszą miłością do Stwórcy i do stworzenia. Współczujemy wam, wspaniała małżonko wraz z dziećmi i osobami drogimi. Jakby, choć nieudolnie, ale naszą bliskością i modlitwą przynajmniej na jakiś czas zastąpić, choć pełni to się nie da, przynajmniej na tyle, na ile nas stać, aby ulżyć bólowi czasowego rozstania. Czasowego. Pamiętajmy o tym dobrze. Jest jeszcze coś, o czym zapomnieć się nie godzi. To właśnie 41 lat temu kardynał Karol Wojtyła właśnie w dniu dzisiejszym został wybrany papieżem. A dokonało się to głosami kardynałów, naszą modlitwą i wolą Ducha Świętego. Dzisiaj ten przedziwny dzień z pewnością jest jakoś zaznaczony w niebie. Panie Janie, proszę nie zapominać, że jesteś naszym przedstawicielem i rad złożyć życzenia jubileuszowe świętemu Janowi Pawłowi II właśnie od nas. Nie będziesz miał z tym kłopotów. Wierzymy głęboko, że urok i szum lasów towarzyszysz wszystkim świętującym kolejny jubileusz papieża, który kochał ludzi, radował się z widoku gór, z poszumu wód, a zwłaszcza, że za swego życia skierował do żyjących na ziemi, a więc i do nas, jakże piękny apel. Niech wasza praca pomoże uratować piękno polskich lasów dla dobra ojczyzny i jej mieszkańców. Nie mamy wątpliwości, że ten temat jest przedmiotem dzisiejszych rozmów w niebie podczas spotkania. Święty przecież Jan Paweł II znał wiersze księdza biskupa Teodora Kubiny, który opuścił ziemię, gdy przyszły papież miał lat 31. Oto tekst, jaki nam pozostawił biskup częstochowski od Matki Bożej. Kto lasu nie kocha, ten ojczyzny nie kocha. Ten, kto Boga nie kocha, ten Boga nie kocha. A kto Boga i ojczyznę miłuje, ten musi kochać las. Panie Janie Feliksie, to Tobie dedykujemy, biskupie, wyznanie miłości do lasów. Gdyż wydają się, że my tu zgromadzeni czujemy, że właśnie dzisiaj, kiedy ze świętym Janem Pawłem II nawiedzacie najpiękniejsze z puszcz, po Puszczę Białowieską, to w pewnym momencie nasz święty rodak nie wytrzyma i wygłosi wobec Ciebie fragment swojego wiersza, właśnie Tobie, mężu i ojcze rodziny, profesorze i wychowawcu, naukowcu i pisarzu, pośle i ministrze, wspaniały wychowawcu, stróżu przyrody, obrońco życia, kochany nasz rodaku. A tytuł pochodzi od wyjątkowego papieża, bo jest to swoisty ukłon, gdyż autor w bieli zwraca się do naszego drzewa, które przybyło do Watykanu, jak zaznacza, do sosny polskiej, będącej na Watykanie. Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku, bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku i mnie także przyniosła pielgrzymka daleka i mnie w cudzej ziemi czas życia ucieka. Czemuś, choć się starania czułe otaczały, nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły. Masz tu wcześniej słońce i rosy wiośniane, a przecież gałązki Twe bledną poschylane. Więdniesz, usychasz, smutna wśród kwietnej płaszczyzny i nie ma dla Ciebie życia, bo nie ma ojczyzny. Drzewo wierne. To słowa Jana Pawła II. Skoro więc nadszedł czas, że tam możesz się radować obecnością w niebie, pobliż Jezusa, Panie Janie, to możesz być spokojny. Pamiętając o tym, że błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. A mnie się wydaje, że z tych 8 błogosławieństw to najbardziej pasuje do Twojego życia. Chyba to błogosławieństwo towarzyszy Ci w niebie. Amen.